Temat naszej dzisiejszej sesji brzmi mężowie i ojcowie. Całość zostanie podzielona na dwa jednogodzinne wykłady. Pierwszy nosi tytuł mężowie, a drugi ojcowie. Oczywiście oba te tematy są ze sobą ściśle powiązane. Osobiście jestem przekonany, że nie ma dzisiaj dla Kościoła Jezusa Chrystusa ważniejszego tematu niż zagadnienie roli mężów i ojców. Dr. James Dobson, prawdopodobnie znany z imienia wielu z Was, który w Stanach Zjednoczonych uchodzi obecnie za czołowego eksperta w sprawach życia rodzinnego. Jego programy radiowe nadawane są przez około 400 stacji radiowych. Napisał do mnie niedawno list, prosząc o pozwolenie zacytowania w jego programie fragmentu mojej wypowiedzi. Bardzo chętnie dałem mu takie pozwolenie. Chodziło o cytat, w którym powiedziałem, że problemem numer jeden we współczesnych Stanach Zjednoczonych jest odstępstwo mężczyzn. Nie wiem, czy tak samo jest w innych społeczeństwach, ale przypuszczam, że tak. Chodzi o mężczyzn, którzy wyrzekli się odpowiedzialności w dwóch głównych dziedzinach, jako mężowie i jako ojcowie. Jedną z przyczyn, które zachęciły mnie do nauczania na ten temat, było proroctwo przyniesione w zgromadzeniu, w którym braliśmy udział wraz z żoną wkrótce po naszym ślubie. Jeśli dobrze pamiętam, było to w kwietniu 1979 roku. Proroctwo, podobnie jak cała konferencja, której częścią było to zgromadzenie, dotyczyło życia rodzinnego. W trakcie nabożeństwa wyszedł do przodu młody człowiek, którego nie znałem, i przyniósł proroctwo pełne mocy. Wyglądało to tak, jakby Bóg wstawił swój punkt programu w porządek konferencji. W tym proroctwie, które przytoczę tutaj w formie sparafrazowanej, Bóg powiedział, że dotąd wszystkie jego działania wobec czarów były zaledwie wstępnym przygotowaniem. Ale od tej chwili, to znaczy od kwietnia 1979 roku, nastąpi totalna wojna z czarami. Zrozumieliśmy, że w ten sposób Bóg wzywa nas do wzięcia udziału w tej wojnie. Nie w naszej wojnie, ale w Jego wojnie. Następnie dodał, że głównym powodem wypowiedzenia wojny czarom jest to, że wiążą one miliony mężczyzn, których Bóg potrzebuje w swojej armii. Od tego momentu widzieliśmy niezliczoną ilość sytuacji potwierdzających ten fakt. Będziemy więc mówić dzisiaj o sprawach będących w centrum Bożego zainteresowania i, jak już wcześniej powiedziałem, będących jednym z kluczowych zagadnień naszych czasów. Chciałbym teraz mówić na temat mężów, ale żeby to zrobić, koniecznie muszę rozpocząć od sprawy fundamentalnej, to znaczy małżeństwa. Tylko poprzez małżeństwo mężczyzna staje się mężem. Dopóki nie poznamy podstawowego biblijnego obrazu małżeństwa, nie będziemy w stanie spełniać roli męża. W związku z tym chciałbym omówić podstawowe biblijne prawdy dotyczące małżeństwa. Pierwsza i najważniejsza sprawa, małżeństwo jest przymierzem. W Biblii są dwa główne fragmenty stwierdzające ten fakt. Przymierze jest najpoważniejszym, najważniejszym i najbardziej wiążącym zobowiązaniem, o jakim Biblia mówi. Jest biblijną zasadą, że żaden trwały związek nie może być zbudowany bez przymierza. Relacje między wierzącym a Bogiem są oparte na przymierzu. Wzajemne stosunki między wierzącymi są oparte na przymierzu. I stosunki między mężem i żoną również oparte są na przymierzu. Te trzy wymienione związki są najważniejsze i najbardziej trwałe z wszystkich, w jakie może wejść istota ludzka. W każdym z nich przymierze jest sprawą zasadniczą. W Księdze Przypowieści, 2 rozdziale, wersetach 16 i 17 jest powiedziane: jeżeli przyjmiesz moje słowa, to ustrzeże cię to także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Kobieta, która jest niewierna mężowi, zapomina i łamie przymierze, które zawarła z tym mężczyzną przed Bogiem. Widzimy, że nawet w Starym Testamencie małżeństwo było przymierzem pomiędzy mężczyzną i kobietą, zawartym w obecności Boga. W ostatniej księdze Starego Testamentu, księdze Malachiasza, Bóg oskarża Izrael i zarzuca mu grzechy i przestępstwa, pomimo to, że jest bardzo religijnym ludem. Oto co Bóg odpowiada na ich narzekania, że nie wysłuchuje ich modlitw, mimo że stale się modlą i stale przebywają w świątyni. Bóg mówi, powiem wam, jakie są tego przyczyny. Oto jedna z nich. Malachiasz, rozdział 2, werset 13. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Bóg mówi, możecie przynosić ofiary, jakie chcecie, ale ja ich nie przyjmę. Możecie płakać i wzdychać, ale ja i tak nie odpowiem na wasze modlitwy. Dlaczego Bóg tak mówi? Werset 14. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Bóg mówi więc do człowieka, uważającego się za religijnego. Nieważne, ile się modlisz i jak często chodzisz do kościoła, jeśli nie jesteś wierny swojemu zobowiązaniu i przymierzu z żoną, to nie wysłucham twoich modlitw i nie poświęcę ci żadnej uwagi. Taki człowiek złamał przymierze wobec Boga. Widzimy, że niewierność zobowiązaniu małżeńskiemu, zarówno ze strony mężczyzny, jak i kobiety, jest złamaniem przymierza. To tłumaczy, dlaczego cudzołóstwo jest o wiele bardziej poważnym grzechem niż przeteczeństwo. Przeteczeństwo, według Biblii, nie oznacza seksu przedmałżeńskiego, ale niemoralność mającą miejsce pomiędzy dwoma niezamężnymi osobami. Jest to niemoralność i grzech, ale wiąże się to z łamaniem przymierza. Natomiast cudzołóstwo jest niemoralnością i grzechem związanym z łamaniem przymierza. Właśnie dlatego cudzołóstwo jest o wiele bardziej poważnym grzechem niż przeteczeństwo. Przymierze jest jedną z Bożych tajemnic. W Psalmie 25, wersecie 14, Bóg mówi o swoim przymierzu i tych ludziach, którym objawi swoje przymierze. Przymierze w sensie biblijnym można zrozumieć tylko dzięki objawieniu. Tylko Bóg na podstawie Pisma Świętego może dać nam zrozumienie tego, czym jest przymierze. Oto co mówi psalmista w 25 rozdziale, 14 wersecie. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Według Biblii Gdańskiej. Boże przymierze jest Jego tajemnicą, ale komu ją objawia? Tym, którzy się Go boją. Bojaźń Pańska jest tym, co pozwala zrozumieć i wejść w przymierze. W 5 rozdziale listu do Efezjan, w wersecie 32, Paweł, nauczając na temat małżeństwa i przyrównując je do relacji, jaka panuje pomiędzy Chrystusem a Kościołem, mówi rzecz następującą. Tajemnica to wielka, to znaczy małżeństwo. Tajemnica w języku nowotestamentowym nie oznacza czegoś, co nigdy nie może zostać poznane. W tamtych czasach było coś, co nazywano tajemniczymi religiami. Religie te zawierały w sobie jakieś tajemnice, które były objawiane tym ludziom, którzy w nie wchodzili. Kto jednak nie angażował się w taką religię, nie mógł poznać jej tajemnic. W takim kontekście małżeństwo jest tajemnicą, którą możemy poznać dopiero wtedy, kiedy w nie wstąpimy. A Bóg wprowadza w swoje tajemnice tylko tych, którzy się Go boją. Chcę powiedzieć tym, którzy nie są zamężni, jeśli tutaj są tacy. że nawet gdybyście przeczytali wszystkie książki i wysłuchali wszystkich kaset na ten temat, to i tak w małżeństwie jest coś, o czym się nigdy nie dowiecie, dopóki go nie zawrzecie. Naprawdę, w tym jest tajemnica. I to dobra tajemnica. Omówimy teraz krótko zasady rządzące przymierzem. Odnoszą się one do każdego biblijnego przymierza. W Psalmie 50 jest zapis Bożych słów skierowanych do świata, do ziemi. Psalm 50, wersety 4 i 5.
This is God speaking to the world, to the earth. And it says, He, the Lord,
przyzwie, to znaczy Bóg przyzwie, z góry niebiosa i ziemia, aby sądził lud swój, mówiąc, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Kim są Boży święci? Hebrajskie słowo oznaczające świętego brzmi hasyd. Prawdopodobnie wielu z was słyszało o hasydyzmie, którego nazwa pochodzi od tego słowa. Hasyd jest kimś, kto całkowicie poświęca się Bogu. Tak więc Bóg wzywa, aby zgromadzili się hasydim, jego święci. Jaki jest warunek? Mają się zgromadzić ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze w oparciu o ofiarę. Jeśli nie ma ofiary, nie ma też przymierza. Każde przymierze musi opierać się na ofierze. Hebrajskie słowo, które tłumaczymy jako zawrzeć lub uczynić przymierze, znaczy odciąć. To słowo kojarzy się z ostrym nożem i z przelewaniem krwi. Jeśli prześledzimy wszystko, czego Biblia nauczy na temat przymierza, to przekonamy się, że nie ma przymierza bez ofiary, ani ofiary bez przelania krwi. Każde przymierze wymaga złożenia życia. Autor listu do Hebrajczyków dzieli się tą samą prawdą w rozdziale 9, w wersetach 16 i 17. Musicie wiedzieć, że w Biblii jest użyte tylko jedno słowo, które w naszych Bibliach jest dwojako tłumaczone, jako przymierze lub testament. Jednak w oryginale jest to jedno słowo. Pamiętajcie, że tam, gdzie w Nowym Testamencie spotykamy określenie Nowy Testament, oznacza ono nowe przymierze. Pamiętajcie przy okazji, że całe Boże objawienie zostało nam przekazane w formie dwóch przymierzy, Starego i Nowego Przymierza. Jest to jeszcze jeden dowód na to, jak ważne jest przymierze. Kiedykolwiek w Nowym Testamencie czytacie słowo testament, musicie je rozumieć jako przymierze. Dla nas testament nabiera ważności dopiero wtedy, kiedy osoba, która go sporządziła, umiera. Ale nie myślimy w ten sposób o przymierzu. Jednak w tym fragmencie listu do Hebrajczyków autor twierdzi, że przymierze nie jest prawomocne, dopóki nie nastąpi śmierć. Przymierze nabiera mocy tylko poprzez śmierć. Nie pamiętam w którym, ale w co najmniej jednym z nowych tłumaczeń Biblii użyto w tym fragmencie słowa przymierze zamiast testament. Oto co jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 9, wersetach 16 i 17. Gdzie bowiem jest przymierze, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który je uczynił. Bo przymierze jest prawomocne z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto je sporządził. Tak więc, kiedy przystępujesz do przymierza, to naprawdę przeznaczasz się na śmierć. To bardzo poważna sprawa. Powiedzieliśmy już wcześniej, że małżeństwo jest przymierzem i dlatego musi towarzyszyć mu ofiara. Jednak dla tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, ofiara została już dokonana. Jest nią ofiara Jezusa na krzyżu. Cofnijmy się na moment do historii Abrahama. W 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że Abraham zapytał Pana, po czym pozna, że odziedziczy ziemię obiecaną. Werset 8. Abraham pytał, skąd będę wiedział? W jaki sposób Bóg mu odpowiedział? Zawarł z nim przymierze. Innymi słowy, ostatecznym zobowiązaniem Boga w jakiejkolwiek dziedzinie jest przymierze. Kiedy Bóg zawiera przymierze, to nie pozostaje już nic więcej, co mógłby zrobić. To stanowi pełne zobowiązanie. Nie będziemy tego czytać dokładnie, ale w czasie zawierania tego przymierza Bóg kazał Abrahamowi zrobić pewne rzeczy, które były wówczas zwyczajem na Bliskim Wschodzie. Chodziło o złożenie ofiary z pewnych zwierząt, gdyż bez ofiary nie było przymierza. Abraham przyprowadził zwierzęta, zabił je i przepołowił ich ciała. Następnie umieścił te połowy naprzeciwko siebie, zostawiając między nimi wolną przestrzeń. Przyjęty sposób zawarcia przymierza polegał na tym, że osoby, które je zawierały, przechodziły pomiędzy połówkami, połaciami zwierząt ofiarnych. Widzimy, że Abraham wszedł w przymierze z Bogiem, przechodząc pomiędzy połówkami ofiarnych zwierząt. To zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, kiedy pomyślę, że Wszechmocny Bóg wszedł z człowiekiem w tak bliskie stosunki. Na końcu 15 rozdziału, w 17 wersecie jest powiedziane: a gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się pomiędzy owymi połaciami. To był sam Bóg, zawierający przymierze z Abrahamem. Bóg, Duch Święty, w formie płonącej pochodni, przeszedł pomiędzy połaciami. Bóg i Abraham poprzez tę ofiarę zawarli ze sobą przymierze. Co oznacza przejście pomiędzy połówkami zwierząt ofiarnych? Przejście przez ofiarę? To oznacza, że jeśli ktoś przechodził przez ofiarę i widział martwe ciała, rozumiał, że ich śmierć była jego śmiercią. Od teraz umarłem dla siebie i będę żył dla tego, z kim zawarłem przymierze. Abraham wyrzekł się własnego życia na rzecz przymierza z Bogiem. Ale pamiętajcie, że Bóg także wyrzekł się własnego życia na rzecz przymierza z Abrahamem. Ponieważ zawarli ze sobą przymierze, każdy z nich mógł żądać od drugiego tego, co do niego należało. Dlatego później, w oparciu o to przymierze, Pan zażądał od Abrahama ofiary z jedynego, umiłowanego syna Izaaka. Abraham dotrzymał przymierza i nie spierał się, nie zwlekał. Powiedział: dobrze, oto jestem, idę na miejsce ofiary. Jeśli znacie tę historię, to wiecie, że dokładnie w chwili, kiedy Abraham podniósł rękę, aby ugodzić Izaaka nożem, Bóg powiedział: dobrze, Abrahamie, nie musisz tego robić. Już wiem, że boisz się Boga, skoro nie odmówiłeś mi jedynego syna. To jest przymierze. Ale to nie jest koniec tej historii. 2000 lat później Pan powiedział: ty i twoi potomkowie potrzebujecie ofiary. I jest tylko jedna osoba, która może zapewnić tę ofiarę. Mój syn. Skoro ty ofiarowałeś mi swojego syna, to ja ofiaruję teraz tobie mojego. Widzimy, że historia jest wypełnieniem Bożego przymierza z jego ludem. Nie da się przecenić wagi przymierza. Przymierze jest przejściem przez ofiarę, która polega na położeniu rezygnacji z życia. Zastosujmy to do małżeństwa. Kiedy mężczyzna i kobieta jako chrześcijanie zawierają małżeństwo, przechodzą przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Każdy z nich deklaruje to, co powiedział Paweł: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Każdy z nich po przejściu przez ofiarę Jezusa odwraca się i patrzy na tę ofiarę. Mąż mówi: kiedy przeszedłem przez tę ofiarę, umarłem, położyłem swoje życie. Teraz moje życie jest w małżonce. Ona jest wyrazem mojego życia. Żona robi to samo. Kiedy przeszłam przez ofiarę, umarłam. Nie żyję już dłużej dla siebie. Żyję dla tego, z kim zawarłam przymierze. Każdy małżonek dla drugiego rezygnuje ze swojego życia. To jest podstawą chrześcijańskiego małżeństwa. I jedyną podstawą, na której małżeństwo może być udane. To jest całkowicie przeciwne postawie współczesnego człowieka, który zawierając małżeństwo myśli o tym, co może z niego wziąć dla siebie. Dlatego dzisiaj tak wiele małżeństw się rozpada, gdyż to nie działa w ten sposób. Biblijne nastawienie wymaga zastanowienia się nad tym, co mogę dać. Takie nastawienie działa. Powinienem chyba przyjąć teraz poważną pozę i powiedzieć, że nie jestem ekspertem. Ale mam spis pułapek, w które można wpaść. Przez 30 lat byłem żonaty z moją pierwszą żoną, która jest teraz u Pana. Stworzyliśmy razem rodzinę składającą się z 9 adoptowanych córek. Nasze małżeństwo nie było doskonałe, ale było szczęśliwe, udane i owocne. Było narażone na ogromne presje. W okresie pierwszych 2 lat żyliśmy tam, gdzie toczyła się walka o przywrócenie państwa Izrael. 2 razy musieliśmy uciekać w nocy z domu, aby ratować życie. To nie był łatwy sposób rozpoczęcia małżeństwa. Ale trzymaliśmy się razem. Bóg nas używał. Służyliśmy Mu. I dzięki Bożemu działaniu byliśmy błogosławieństwem dla bardzo wielu ludzi. 3 lata po odejściu mojej żony do Pana ożeniłem się z moją obecną żoną, Ruth, którą dzisiaj tutaj widzicie. Jesteśmy małżeństwem już od 10 lat. Jest ono wyjątkowo szczęśliwe i udane. Poprzez nasze małżeństwo Bóg rozbudował służbę, która dociera ze Słowem Bożym do większości krajów świata. Dlatego chyba rozumiecie, że kiedy mówię o małżeństwie, nie opowiadam tutaj teorii. Nie ma czegoś takiego jak doskonały mąż. Może jest doskonała żona, ale tego nie wiem. Chcę powiedzieć, że to, czego nauczam, nie jest teorią, bo sprawdziłem to w praktyce. To naprawdę działa. Kiedy przyglądamy się ludziom, którzy nie podchodzą do małżeństwa w biblijny sposób, to widzimy poważne klęski. W żadnym pokoleniu w historii ludzkości nie było tylu nieszczęśliwych i rozbitych małżeństw oraz domów, jak w naszym pokoleniu. Powodem tego jest niewłaściwe podejście, myślenie raczej o tym, co mogę wziąć, niż dać. Czy wiecie, co Jezus powiedział? Bardziej błogosławione jest dawanie niż branie. To samo dotyczy małżeństwa. Ten, kto daje, jest w pełni błogosławiony. Jaki zatem jest ostateczny Boży cel dla małżeństwa? Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 2, werset 24. Pozwólcie mi powiedzieć, że zamysł małżeństwa pochodzi od Boga. Adam nie wymyślił małżeństwa. On nic o nim nie wiedział. Nie wiedział nawet, że potrzebuje żony. Wszystko to zostało zaplanowane przez Boga. Wszystkie zasady rządzące małżeństwem i ostateczny jego cel pochodzą od Boga. Według Biblii geneza małżeństwa w całości jest boska. To nie jest społeczny kontrakt, ale boskie zarządzenie, którego ostatecznym celem jest jedność. Ponownie mamy w tym przypadku do czynienia z faktem, że jest tylko jedna biblijna podstawa, na której można budować jedność między kobietą i mężczyzną, jak również między innymi ludźmi. Tą podstawą jest przymierze. Bez przymierza nie ma prawdziwej i trwałej jedności. Oto co Bóg mówi o małżeństwie w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale 2, wersecie 24. Dlatego mąż opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Celem jest jedność. Stary przekład King James Version mówi, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i przylgnie do żony swojej. Lubię ten przekład. Kluczem do małżeństwa są 2 słowa – opuścić i przylgnąć. Jeśli nie opuścisz, to nie będziesz mógł przylgnąć. Jeśli nie zdecydujesz się wyjść z rodzicielskiego układu i zależności oraz zacząć całkowicie od początku, to małżeństwo nie będzie funkcjonować. Miliony małżeństw są okaleczone przez teściowe i rodziców, którzy chcą kontrolować i trzymać pod pantoflem małżonków. Takie małżeństwo nie funkcjonuje właściwie. Rodzice, nie wtrącajcie się do małżeństw waszych dzieci. Dobrze? Nie możecie pomóc. Możecie tylko zaszkodzić. Najpierw trzeba opuścić, potem przylgnąć. W bardzo wielu kulturach faktycznym powodem niepowodzeń małżeńskich jest to, że wymagają one, aby mężczyzna zwykle w pierwszej kolejności był wierny ojcu i matce. Ta lojalność wobec rodziców oddziela go od lojalności wobec własnej żony. Chcę podkreślić fakt, że małżeństwo nie jest kwestią kultury czy społecznych obyczajów. Wiele spraw należy do tych dziedzin i Biblia to uznaje. Jednak całe biblijne nauczanie na temat małżeństwa i domu opiera się na dwóch sprawach. Wiecznych zasadach relacji, jakie zachodzą w obrębie Trójcy, pomiędzy Ojcem i Synem, oraz zamiarach, jakie ma Bóg wobec stworzenia. To się nigdy nie zmienia, bez względu na kulturę, narodowość czy język, jakim ludzie mówią. Boże zamierzenia w tej sprawie są niezmienne. Wielu współczesnych ludzi wyobraża sobie, że małżeństwo jest eksperymentem. To jest całkowita nieprawda. Małżeństwo jest zobowiązaniem, a nie można eksperymentować ze zobowiązaniem. Kiedy podejmujemy się tego zobowiązania, wyzwala ono łaskę, której potrzebujemy. Jeśli jednak nie zobowiązujemy się, nie możemy też żądać łaski. To opiera się na wierze, a bez wiary nie można podobać się Bogu. Na niczym innym oprócz wiary nie możemy się opierać. Muszę uczciwie powiedzieć, że małżeństwo jest również prawdziwym ryzykiem. Jeśli nie jesteś przygotowany na podjęcie ryzyka, to się nie żeń. To jest ryzyko wiary. Chcę powiedzieć jeszcze coś, choć nie dotyczy to wszystkich. Ja nigdy nie wybierałem swojej żony. W obu małżeństwach Bóg pokazał mi jasno, konkretnie i w ponadnaturalny sposób, z kim mam się ożenić. Cieszę się, że tak było, bo Bóg wie lepiej. Ja nie potrafię zbyt dobrze ocenić charakteru. Dobrze radzę sobie z abstrakcyjnymi pojęciami. A jeśli chodzi o ludzi, to łatwo głupieję. Bóg mi na to nie pozwala, bo podejmuje decyzje za mnie. Powiem jeszcze coś osobistego. Po żonę zawsze jeździłem do Jerozolimy. Zastanówmy się teraz, jakie wnioski wypływają z tego, czego nauczam. Istota polega na tym, że sukces męża jako małżonka widać po jego żonie, a sukces żony uwidacznia się w mężu. Słyszałem o doświadczonym kaznodziei, który zapytany o to, czy pewien człowiek jest dobrym chrześcijaninem, odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć, dopóki nie spotka jego żony. To jest bardzo mądra odpowiedź. Przeczytajmy odnośnie tych spraw dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy dotyczy żony. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 17, werset 7. Zostawmy sprawę nakrywania głowy na inną okazję. Lepiej nie wdawajmy się w to teraz. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny lub żona jest odbiciem chwały męża. Musimy wiedzieć, że w językach greckim, hebrajskim, niemieckim i wielu innych jest jedno słowo oznaczające zarówno mężczyznę, jak i męża oraz jedno słowo oznaczające kobietę i żonę. W języku angielskim, także polskim, musimy każdorazowo decydować, jak je tłumaczyć. Ale w oryginale zawarte są oba te znaczenia. W każdym razie żona jest chwałą męża. Jeśli chcecie wiedzieć, czy jestem dobrym mężem, nie patrzcie na mnie, ale na moją żonę. W niej znajdziecie odpowiedź na pytanie, czy jako mąż odnoszę sukcesy. Kluczową sprawą, jaką mąż musi stworzyć w żonie, jest poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj mamy bardzo wiele żon bez poczucia bezpieczeństwa, ponieważ mamy bardzo wielu mężów niespełniających swojej roli. Otwórzmy teraz 31 rozdział Księgi Przypowieści, w którym znajdziemy opis żony, która odniosła sukces według standardów biblijnych. Ona nie jest prezesem korporacji, ale odniosła sukces jako żona i matka. Osobiście uważam, że bycie dobrą matką i żoną wymaga o wiele więcej odwagi i charakteru niż bycie prezesem, nawet największej korporacji. To jest o wiele cięższa praca. Nie będziemy czytać całego opisu. W wersecie 10 jest powiedziane: dzielna kobieta, trudną taką. W hebrajskim użyto słowa chayo, które oznacza siłę, sukces i moc. Kobieta, która odnosi sukcesy, trudną taką. Dalej autor przypowieści mówi: jej wartość przewyższa perły. Mężowie, dlaczego nie mielibyście powiedzieć na to amen, żeby zyskać waszych żon? Jej wartość przewyższa perły. Nie słyszę was. No, usłyszałem kilka amen. Wierzcie mi, że to wróci do was jako błogosławieństwo. Dostaniecie coś wyjątkowego na kolację. W tym opisie sukcesów kobiety chcę podkreślić jedną rzecz. One zaczynają się, koncentrują i kończą na mężczyźnie. Jaki jest główny dowód jej sukcesu? Mąż. Przeczytajmy werset 11. Serce małżonka ufa jej. Werset 23. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. To jest szanowana pozycja, pełna dystynkcji, godności, świadcząca o powodzeniu. On ma tę pozycję dzięki temu, że jest jej mężem. Ona się do tego przyczyniła. Spowodowała, że mógł zdobyć tę pozycję. I na koniec werset 28. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi, chwali ją. Mężowie, pozwólcie, że coś wam powiem. Opłaca się chwalić swoją żonę. Wierzcie mi. Wielu z was zdziwiłoby się, jak bardzo wasze żony chcą być chwalone. Nie jesteście w stanie zapłacić dobrej żonie za to, co robi, ale możecie ją chwalić. W pewnym sensie jest to dobry interes. Pomyślcie o tym, co możecie zyskać. Mówię to szczerze i także do siebie, ponieważ mam skłonność do niedoceniania ludzi. Patrzę na rezultaty tego, co robią, a nie na nich samych. Ale Bóg mnie uczy, abym nie traktował tego, co ludzie robią, jako rzecz normalną, codzienną. To się nie opłaca. To dotyczy nie tylko żon, ale wszystkich, którzy pracują i służą razem z nami. Zawsze starajcie się doceniać ich. Rozważmy teraz krótko, za co mąż jest odpowiedzialny w relacjach małżeńskich. Podam wam 5 głównych dziedzin. Po pierwsze, za miłość. Miłość nie jest czymś, co możemy sobie wybrać. Nie jest zalecana, lecz jest nakazana. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 5, werset 25. Mężowie, miłujcie żony swoje. Jeśli nie kochacie żon, to jesteście nieposłuszni Słowu Bożemu. Jak bardzo mamy kochać? Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Zauważcie, że jest to rodzaj miłości, przez którą ofiarowujemy samych siebie. Nie jest to miłość, która bierze, ale miłość, która daje. Drugi rodzaj odpowiedzialności polega na tym, aby być głową. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, werset 3. A głową żony jest mąż. Biorąc pod uwagę naturalne, fizyczne ciało, widzimy, że głowa spełnia 4 funkcje. Przyjmuje informacje z całego ciała. Podejmuje decyzje. Inicjuje działania. I wydaje zarządzenia. Za te działania jest odpowiedzialny mężczyzna. Nie wiem, czy słyszeliście historię o małżeństwie z długim stażem. Któregoś dnia mąż powiedział: kiedy pobraliśmy się 22 lata temu, umówiliśmy się, że ja będę podejmował wszystkie ważne decyzje, a żona wszystkie mniej ważne. Ale od tamtego czasu nie mieliśmy do podjęcia ani jednej ważnej decyzji. Trzeci rodzaj odpowiedzialności mężczyzny polega na zaspokajaniu potrzeb. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, werset 8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Muszę powiedzieć, że bywają kaznodzieje, którzy nie dbają o domowników, a zajmują się tylko głoszeniem. Biblia mówi, że tacy są gorsi niż niewierzący. Wiele lat temu słyszałem kaznodzieję, który podzielił się swoim spostrzeżeniem dotyczącym eksperta. Powiedział, że ekspert to człowiek z teczką i poza domem. W tamtym czasie dużo podróżowałem po Ameryce jako kaznodzieja. Ta uwaga wbiła mi się w serce jak strzała. Zastanawiałem się, czy opis człowieka, który działa wszędzie, tylko nie we własnym domu, nie pasuje czasem do mnie. Jest wielu takich kaznodziei. Nie mówię tego po to, by krytykować. Stwierdzam po prostu fakt. Oni odnoszą sukcesu, ale na terytorium innych ludzi, nie we własnych domach. Otwórzmy ponownie 5 rozdział listu do Efezjan, który ma zasadnicze znaczenie dla dzisiejszego nauczania. Efezjan 5:26. Jest tutaj mowa o Chrystusie, który umiłował Kościół tak, że wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Wierzę, że oczyszczanie żony i rodziny poprzez nauczanie Słowa Bożego jest czwartą sprawą, za którą odpowiedzialny jest mąż. Wierzę, że daje to uświęcające i oczyszczające rezultaty, jakich nic innego nie może dać. To nie znaczy, że żona nie może być kaznodzieją i usługiwać z mocą, ale pomimo to źródłem nauczania w domu powinien być mąż. Na nim spoczywa główna odpowiedzialność. Piąty rozdział odpowiedzialności męża jest opisany w liście do Efezjan, w rozdziale 5, wersecie 29. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Mąż jest odpowiedzialny za to, aby żywić i pielęgnować żonę. Czasami wprawiam moją żonę w zakłopotanie, bo opowiadam rzeczy, o których według niej być może nie powinienem mówić. Ona o tej sprawie chyba nawet nie wie, ale czuję, że Bóg chce, abym to powiedział. Niecały rok temu byłem w zgromadzeniu, gdzie było wspaniałe kazanie. Nie pamiętam, kto je wygłosił. Potem miała być wieczerza pańska, ale wcześniej był jeszcze krótki czas ciszy. Właśnie wtedy kaznodzieja powiedział, że jest to dobry moment, abyśmy poprosili Boga, żeby osobiście do każdego z nas przemówił. Z takimi sprawami raczej jestem ostrożny, dlatego że jeśli Bóg coś powie, to nie chcę tego zignorować. Czasami nawet myślę, że wolałbym nie pytać. Wtedy jednak zapytałem i Bóg dał mi bardzo prostą odpowiedź. Bądź lepszy, bardziej uprzejmy dla swojej żony. Wiecie, tak naprawdę nigdy nie można być dość uprzejmym dla żony. Nie uważam, żebym był niedobry, ale jestem świadomy, że były sprawy, na które nie byłem wystarczająco wrażliwy, nie dostrzegałem jej potrzeb. W ostatnich 2 latach przechodziliśmy bardzo trudny okres. Ruth była bardzo poważnie chora i stale musieliśmy walczyć i zmagać się o jej zdrowie. Kiedy zachorowała, musiałam sobie powiedzieć, bracie Prince, wygląda na to, że nie odnosi szczególnych sukcesów jako mąż. Próbowałam z tej sytuacji wyciągnąć naukę także dla siebie. Oboje wiele się nauczyliśmy. Tak więc, bracia, nie ma doskonałych mężów, nawet wśród kaznodziejów. Mówiąc szczerze, czasami są jednymi z najgorszych. Przejdźmy teraz do dziedzin, za które odpowiedzialność ponoszą żony. Przede wszystkim, znajdźmy odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg dał mężczyźnie żonę? Otwórzmy 1 Księgę Mojżeszową, rozdział 2, werset 18. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Można wiele czasu spędzić, komentując ten werset, dlatego że język hebrajski użyty tutaj jest bardzo trudny do przetłumaczenia na angielski. Uczynię mu pomoc. Jaki był najgłówniejszy Boży cel, kiedy dawał Adamowi żonę? Co Bóg chciał mu dać? Nie słyszę was, Panie. Pomoc, tak jest. Wielu ludzi myśli dzisiaj, że pomocnik to ktoś niższy i gorszy, ale to absurd. Nikt w ciele Chrystusa nie jest ani lepszy, ani gorszy. Każdy z nas ma wyznaczone miejsce i pracę do wykonania. Czego Bóg od nas oczekuje, to wierności w wykonywaniu tej konkretnej pracy w konkretnym miejscu, w którym nas umieścił. Dziękuję Bogu, że obie moje żony były dla mnie wspaniałymi pomocnikami. Jeśli kiedykolwiek coś osiągnąłem, to nigdy nie udałoby mi się to bez żony. Drugi rodzaj odpowiedzialności żony polega na tym, aby być uległą. Dla nowoczesnej kobiety jest to słowo, które nie może jej przejść przez usta. Uległość. Przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 5, werset 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Słyszałem wiele kazań wygłaszanych przez kaznodziejów na ten temat, ale wielu z nich pomijało werset 21, poprzedzający to stwierdzenie, które mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Najważniejszą uległością w ciele Chrystusa jest wzajemna uległość jednych drugim. Każdy wierzący powinien być poddany drugiemu wierzącemu. Jeśli uznamy tę zasadę, to nie będzie problemu dyktatu w rodzinie. Jednak w relacjach domowych żona powinna być uległa mężowi. Możecie powiedzieć, że Piotr był żonaty i dlatego zalecał poddaństwo żonie. Ale Paweł nie był żonaty, a nauczał dokładnie tego samego. Każdy z nich zawsze zaczynał od odpowiedzialności żony. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeśli żona nie przyjmie na siebie tej odpowiedzialności, to dla męża jest prawie niemożliwe wypełnienie tego, za co on jest odpowiedzialny. Żona posiada klucz, który może umożliwić lub uniemożliwić mężowi wypełnienie jego roli. Niektórzy z Was znali moją pierwszą żonę, bo usługiwaliśmy Wam raz czy dwa razy wspólnie. Ona była Dunką. Była znacznie starsza ode mnie. Kiedy się z nią żeniłem, była już bardzo doświadczoną i odnoszącą sukcesy misjonarką. Robiła rzeczy, których nikt przedtem nie robił. Była osobą bardzo inteligentną i bardzo utalentowanym mówcą. Gdyby chciała dominować nade mną, to nie miałaby z tym najmniejszego problemu. Muszę jej to przyznać, że potrafiła ustąpić miejsca i pozwolić młodemu, niedoświadczonemu człowiekowi stać się głową domu. Czasami na pewno musiała być bliska rozpaczy, widząc to, co wyprawiam. Musicie pamiętać, że ja nie miałem nigdy rodzeństwa. Nagle zostałem głową rodziny, której było 8 dziewczynek. Jeśli myślicie, że tam mogło wszystko iść dobrze i nie było cierpienia, to nie jesteście realistami. Mówię to w tym celu, aby podkreślić, że Lidia ustąpiła mi miejsca i pozwoliła mi zająć swoje miejsce. Ja sam nigdy nie byłbym w stanie go zająć, gdyby ona mi tego nie umożliwiła. I nigdy nie byłbym tym, kim dzisiaj jestem, gdyby nie Lidia. To, kim jestem, w dużej mierze zawdzięczam Lidii. Trzeci rodzaj odpowiedzialności żony polega na wspieraniu lub podtrzymywaniu męża. Bóg stworzył ciało w ten sposób, że głowa nie może sama się utrzymać. Pomyśleliście kiedyś o tym? Skoro mężczyzna jest głową, to właśnie ciało musi go podtrzymywać. Osobą, która najbardziej jest za to odpowiedzialna, jest żona. Panie, muszę Wam powiedzieć, że mężczyzna pod wieloma względami jest bardzo słabym stworzeniem. Potrzebuje wsparcia. Na zewnątrz często potrafi być głośny i groźny, ale w środku tak naprawdę jest nieśmiały jak myszka. Dlatego musicie być dla niego miłe. Musicie dostrzegać te słabości, lecz na nie nie zważać. Następną rzeczą, którą chcę, żeby moja żona robiła, a robi to znakomicie, jest zachęcaniem. Mężowie, ilu z Was chciałoby być zachęcanymi przez żonę? Nie ma nic boleśniejszego niż to, kiedy żona zniechęca męża. Powiedzmy, że jest kaznodzieją i właśnie wygłosił marne kazanie. Słuchacze na nie nie odpowiedzieli. Wraca do domu, a żona mówi, to było wyjątkowo nędzne kazanie. Mąż czuje wtedy, że już nic nie potrafi zrobić, że jest zerem. Ale kiedy powie, nie było to najlepsze kazanie, ale mnie się podobało. Wtedy zaczyna myśleć, że jest jeszcze nadzieja, że mimo wszystko jeszcze zrobi coś dobrego. Pamiętajcie, że Duch Święty jest nazywany także tym, który zachęca. Słowo tłumaczone jako pocieszyciel lepiej jest tłumaczyć jako zachęcający. Jeśli zachęcasz męża, to w danej sytuacji pełnisz rolę Ducha Świętego. Ostatnia rzecz, za którą żona jest odpowiedzialna, to wstawianie się za mężem. Żony, nie traćcie czasu na martwienie się o męża, na krytykowanie go i na wytykanie mu win, ale raczej uklęknijcie na kolana i zacznijcie za niego dziękować i modlić się za niego. Wy same na tym skorzystacie. Ruth i ja byliśmy związani przez lata z dwiema parami i w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z prawdziwymi grzechami i problemami w życiu mężów. Te dwie żony umówiły się, że każdego ranka będą się modlić modlitwą wstawienniczą o swoich mężów. Robiły to wiernie przez wiele lat. Dzisiaj obaj mężowie prowadzą udane życie, jeden w służbie Bożej, a drugi w świeckiej dziedzinie. Nigdy nie staliby się tymi, kim są dzisiaj, bez wiernej i wytrwałej wstawienniczej modlitwy ich żon. Dom jest modelem Kościoła. Myślę, że wypływają z tego bardzo ważne wnioski. Nie wierzę, aby Kościół mógł być silniejszy niż domy czy rodziny, które się na niego składają. Otwórzmy na moment pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 4 i 5. Jest tutaj mowa o cechach, którymi musi się charakteryzować starszy Kościoła, który by własnym domem dobrze zarządzał. W Biblii dom tak naprawdę oznacza rodzinę. Dzieci trzyma w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Zgodzicie się na pewno, że dzisiaj nie jest to łatwe. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własną rodziną zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pierwszy Kościół Boży? Istnieje bardzo bliska analogia pomiędzy atrybutami koniecznymi do dobrego zarządzania domem, a atrybutami koniecznymi do zarządzania Bożym zgromadzeniem, Kościołem. W pewnym sensie rola, jaką mąż sprawuje w rodzinie, jest rolą pastora lub pasterza. Rolą żony, jak już powiedzieliśmy, jest pomoc. Jaka jest teologiczna, kościelna nazwa pomocnika? Diakon. Diakon znaczy pomocnik. A zatem mąż jest starszym, żona jest diakonem lub diakonisą, a dzieci są trzodą lub zgromadzeniem. Job mówi o ludziach, którzy wypuszczają swoje dzieci jak trzody. W skali wszechświata z tych samych trzech elementów składa się Kościół. Ze starszych lub pastorów, z diakonów lub pomocników i ze zgromadzenia. Jeśli dom nie jest uporządkowany, trudno oczekiwać, że po włączeniu go do Kościoła naprawi się. Kościół naprawdę nie może być w lepszym porządku niż są rodziny, które się na niego składają. Są podstawy do takiego stwierdzenia. W bardzo wielu przypadkach przywódcy Kościoła nie doceniają, jak podstawową sprawą dla dobrego funkcjonowania Kościoła jest porządek w rodzinach. Chciałbym teraz powiedzieć o dwóch interesujących zastosowaniach tego, o czym nauczam. Ufam, że będzie to dla Was ekscytujące. Przede wszystkim wróćmy do pierwotnego celu, jaki Bóg miał stwarzając mężczyznę i kobietę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 1, wersety 27 i 28.
Genesis 1, 27 and 28.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Najpierw zostało powiedziane stworzył go w liczbie pojedynczej, a potem ich w liczbie mnogiej. Jako i mężczyznę i kobietę stworzył ich. Następnie Bóg przemówił do nich obojga, a nie tylko do mężczyzny. Werset 28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Bożym celem nie było to, aby sam mężczyzna rządził ziemią, ale żeby mężczyzna i kobieta stanowiący jedność sprawowali Bożą władzę i rządzili na ziemi w jego imieniu. Chcę wam powiedzieć, że najsilniejszym pojedynczym elementem w duchowej walce
element in spiritual warfare and in
i sprawowaniu władzy jest para małżeńska, żyjąca w harmonii i jedności. To nadal jest Boży sposób sprawowania władzy. Nie sam mężczyzna i nie sama kobieta, ale mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie według Bożego wzoru, panujący w jedności. Pozwólcie, że pokażę Wam proste duchowe zasady, które z tego wynikają. Czytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 18, werset 18 i następne. Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, język grecki podkreśla, że chodzi o zgromadzenie, którego centrum jest imię Jezus. Tam jestem pośród nich. Koniecznym minimum są dwie lub trzy osoby. Do tego podstawowego minimum Jezus mówi: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To jest bardzo wyraźne stwierdzenie, oznaczające, że to, co mówimy na ziemi, determinuje to, co się dzieje w niebie. Często wydaje się nam, że powinniśmy czekać, aż Bóg coś zrobi. I zwykle jest to prawdą. Ale są sprawy, w których Bóg czeka, aż my wykonamy pierwsze posunięcie. Miałem przyjaciela, który był pastorem w Danii. Teraz jest już z Panem. W pewnym okresie bardzo mocno zmagał się z problemem rozwodu, który jest oczywiście bardzo trudnym i delikatnym problemem. W jego zborze prezentowano różne poglądy na ten temat i nie był pewien, po czyjej stronie faktycznie jest racja. W związku z tym postanowił poświęcić dzień na społeczność z Panem, aby uzyskać odpowiedź. Osobiście podzielił się ze mną i zrób tym doświadczeniem. Powiedział do Boga: Boże, cokolwiek powiesz w tej sprawie, zrobię to. Ku jego zdziwieniu Bóg odpowiedział tym samym: cokolwiek Ty powiesz w tej sprawie, ja to zrobię. Inaczej mówiąc, to Ty musisz podjąć decyzję. Osobiście jestem przekonany, że jest to prawdą w trudnej kwestii rozwodów. Myślę, że przywódcy Kościoła powinni podjąć decyzję. Oczywiście na podstawie Pisma Świętego, a nie samowolnie. Jeśli taka decyzja jest podjęta z modlitwą, wrażliwością, to Bóg mówi, że się z nią zgodzi. Widzicie, w pewnym sensie inicjatywa należy do nas. Cokolwiek my zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek my rozwiążemy na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To właśnie tak działa. Spełniając określone warunki, możemy powiedzieć: wiążemy Cię w imieniu Jezusa. Zanim zdążymy się obejrzeć, w niebie jest już związane. W chwili, kiedy wypowiadamy słowa na ziemi, w niebie zostaje to związane. A jakie warunki mamy spełnić? Werset 19, Mateusz 18:19. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. To jest zdziwiająca obietnica. Jeśli dwóch ludzi uzgodni. W języku greckim użyte jest tutaj słowo symphonai, od którego pochodzi słowo symfonia. To nie jest tylko intelektualne uzgodnienie, lecz jest to harmonia, współbrzmienie. Jeśli dwóch ludzi na ziemi jest w doskonałej harmonii, to o cokolwiek by się modlili, stanie się. Możecie zapytać, jak to jest możliwe. Pozwólcie, że powiem wam, jak ja to rozumiem. Jedynym sposobem, aby być w harmonii z drugim człowiekiem, jest nasza harmonia z Duchem Świętym. Jeśli każdy z nas żyje w harmonii z Duchem Świętym, to wtedy wszystko, co prosimy, jest wolą Bożą. Ale kluczem do doświadczania takiej władzy jest harmonia. Teraz niektórzy z was potrafią już zrozumieć, dlaczego doświadczacie tylu przeciwieństw, gdy chcecie stworzyć prawdziwą harmonię. Ja nie jestem muzykiem, ale mogę powiedzieć, że najgorszą rzeczą w muzyce jest brak harmonii. Brak harmonii aż boli. A co z małżeństwem, które prawie nigdy nie żyje w harmonii? Jak ono może brzmieć dla Boga? Czy ono spełnia Boży cel? Nie. Bóg jest muzykiem i mówi, jestem bardzo wrażliwy. Dlatego jeśli dwóch ludzi naprawdę harmonizuje ze sobą, to o cokolwiek się pomodlą, stanie się. Według mnie, na tym polega absolutne sedno duchowej władzy. I znajduje się ono w małżeństwie. Oczywiście to prawda, że można tworzyć harmonię nie tylko w małżeństwie. Dwóch mężczyzn czy dwie kobiety też mogą ze sobą harmonizować. W jakikolwiek sposób by się to nie działo, dzięki Bogu za to. Ale najbardziej naturalną i oczywistą parą do harmonizowania w modlitwie jest wierzące małżeństwo. Jeśli jeden z małżonków jest niewierzący, to nigdy się to w ten sposób nie uda. Jeśli natomiast oboje są oddanymi, wierzącymi chrześcijanami, to dzięki harmonii mogą doświadczyć największej władzy, jakiej w ogóle możemy doświadczyć. Osiągnięcie takiej harmonii wymaga wielu ofiar i wiele samozaparcia. To nie jest łatwe, bo stara natura nie harmonizuje. Ona nigdy i z niczym nie jest w harmonii, nawet sama z sobą. Przeczytajmy jeszcze jeden werset, Księga Amosa, rozdział 3, werset 3. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili, nie zgodziwszy się w Biblii Gdańskiej? Co trzeba zrobić, aby iść razem? Uzgodnić to, zharmonizować. To, co mówi, jest bardzo proste, ale tkwi w tym jeszcze coś więcej. Wybaczcie mi tę prostotę. Ludzie czasem śmieją się ze mnie i z Ruth, mówiąc, że zachowujemy się jak nastolatki. Wszędzie, gdzie się udajecie, idziecie ręka w rękę. Lubimy chodzić ręka w rękę, ale w tym jest jeszcze coś więcej, bo Biblia mówi, gdzie idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili, nie uzgodnili. Wierzcie mi, że jeżeli tego nie uzgodniliście, to daleko razem nie zajdziecie. Ale chodzenie razem pomaga się zgodzić. Staramy się zawsze stawiać kroki przeciwnymi nogami, żeby nie wybić się z rytmu, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Jeśli trzymasz kogoś za rękę, to musicie robić krok do przodu, jednocześnie przeciwnymi nogami, tak jak sanitariusze dźwigający nosze. Przeszliśmy w ten sposób przez wiele krajów. Bardzo strzeżemy naszej harmonii, gdyż jest ona kluczem do całej naszej służby. Kiedy przechodziliśmy przez ten straszny ucisk związany z chorobą Ruth, jeden drogi nam starszy brat, bardzo dojrzały sługa Boży, młodszy ode mnie o rok, powiedział, jestem przekonany, że tajemnica powodzenia waszej służby leży w harmonii między wami. Nie pozwólcie, żeby coś się zepsuło. Wierzcie mi, że musieliśmy walczyć o naszą harmonię. Nie walczyć między sobą, ale walczyć z wszelkimi ciemnymi siłami, które występowały przeciwko nam. Chciały nas zniechęcić i zawrócić z drogi. Pozwólcie, że na koniec podzielę się z wami jeszcze jedną myślą. Ilu z was chciałoby spełniać proroczą rolę? Jako małżeństwo możecie być proroczy. Cofnijmy się jeszcze raz do 5 rozdziału listu do Efezjan. Efezjan 5:22-23. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Pan, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Jeśli przeczytacie cały fragment dotyczący tego tematu, to zrozumiecie, w jaki sposób Paweł wyjaśnia fakt, że małżeństwo jest taką tajemnicą i jest tak święte. Tłumaczy to tym, że jest ono wzorem związków łączących Chrystusa i Jego Kościół. Wielokrotnie Bóg w Starym Testamencie nakazywał prorokom przynoszenie proroctw nie tylko w formie werbalnej, ale kazał im je demonstrować. Jeremiaszowi nakazał włożenie jarzma na kark. Ozaaszowi kazał poślubić prostytutkę. Ezechielowi nakazał wybić otwór w murze i zachowywać się tak, jakby uciekał przez mur z oblężonego miasta. Widzimy więc, że bycie proroczym nie musi polegać na wypowiadaniu proroctw, ale może być także pokazywaniem ich na własnym ciele i we własnym życiu. Wierzę, że jest to dla nas największa możliwość bycia proroczymi dla świata. Jako mąż i żona możemy demonstrować światu stosunki panujące między Chrystusem i Jego Kościołem. Jeśli nasze życie będzie udane, to wywołamy w ludziach chęć poznania tego, skąd mamy powodzenie. Nie chcę się chwalić, ale zdziwilibyście się, ilu ludzi mówi do mnie i do Ruth, że chcieliby być tacy jak my. Temat naszego drugiego wykładu brzmi ojcowie. Jedno słowo, ale o niezwykłej wadze i znaczeniu. W Biblii nie ma nic ważniejszego od objawienia dotyczącego ojcostwa. To naprawdę jest centralne zagadnienie całej Biblii. Aby się o tym przekonać, przeczytajmy piękną modlitwę apostoła Pawła, zapisaną w liście do Efezjan, w rozdziale 3, wersetach 14 i 15. To jest tylko początek modlitwy, ale tyle nam wystarczy. Efezjan 3, wersety 14 i 15. Dlatego zginę kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. W oryginalnej wersji tego fragmentu jest coś, co w tłumaczeniu zupełnie nie zostało ujęte. Greckie słowo patria, przetłumaczone tutaj jako rodzina, pochodzi od innego greckiego słowa pater, oznaczającego ojca. W języku angielskim mamy kilka innych słów, również pochodzących od słowa pater, na przykład patriota, patriotyczny. Ujmując to dokładnie, Paweł mówi tutaj, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. To tłumaczenie pochodzi z Biblii Filipsa. Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię, lub wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. Tak naprawdę powinniśmy tutaj użyć obu tych słów. Paweł mówi nam, że każda rodzina jest ojcostwem. A głową każdej rodziny, źródłem jej życia, jest ojciec. Z kolei każde ojcostwo wywodzi się z Bożego ojcostwa, które stoi za wszelkim innym ojcostwem. Za każdą rodziną stoi rzeczywistość Bożego ojcostwa. Jest to najważniejsza rzeczywistość w całym wszechświecie, która całkowicie zmienia nasz sposób widzenia wszechświata. Zmienia to, co uznajemy za źródło wszechświata. Czy źródłem jego pochodzenia jest wielki wybuch, ale kto wie, jaki może być następny wybuch? Czy jest nią jakaś anonimowa siła, która działa w sposób nieugięty, nieustępliwy? Czy też jest nią ojciec? Kiedy rozumiemy, że za wszelkim życiem kryje się ojcostwo Boga, stajemy się całkowicie inną osobą. Mam przyjaciela, który jest duchownym katolickim. Opowiadał mi, że znalazł się kiedyś na rogu ulicy w jednym z głównych miast amerykańskich. To było bardzo wietrzne, ponure i brudne miejsce. Wierzcie mi, że w takich miastach jest mnóstwo brudnych, ponurych i wiecznych miejsc. Czuł się bardzo samotny i przygnębiony. Szczerze mówiąc, amerykańskie miasta są w ogóle dość niebezpiecznymi miejscami. Zapadał zmierzch i naprawdę nie wiedział, jak poradzić sobie w tej sytuacji. Zaczął więc po prostu mówić, ojcze, ojcze. Ojcze. Powtórzył to prawdopodobnie ze 20 razy. I wtedy całe jego nastawienie się zmieniło. Uświadomił sobie, że poza tym wszystkim jest ojciec. Wiecie, uświadomienie sobie ojcostwa da wam tożsamość. Da wam poczucie bezpieczeństwa i motywację. W dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni przez miliardy ludzi, którym brakuje takich rzeczy, jak poczucie bezpieczeństwa, motywacji i tożsamości. Bożym celem jest zaspokojenie tych potrzeb poprzez objawienie siebie samego jako Ojca. Głównym kanałem, przez który następuje to objawienie, jest rodzina. Rodzina jest najważniejszym wyrazem ojcostwa. Myślę, że wielu ewangelikalnych chrześcijan nigdy nie zrozumiało tak naprawdę faktycznego celu naszej wiary. Zatrzymujemy się w połowie drogi. Nie docieramy do końca. Pozwólcie, że wytłumaczę, co mam na myśli. Fragment Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 6, jest ulubionym tekstem ewangelikalnych chrześcijan. Jezus mówi w nim: ja jestem droga i prawda i żywot. Wielu ewangelikalnych chrześcijan zatrzymuje się w tym miejscu. Ja jestem droga i prawda i żywot. To jest wspaniałe stwierdzenie, ale jest niekompletne. Jeśli Jezus jest drogą, to dokąd ona prowadzi? Jaki jest jej cel, skoro Jezus jest drogą? Jezus nim nie jest. Co jest celem? Reszta tego wersetu na to odpowiada. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jezus mówi: ja jestem drogą, ale jej celem jest Ojciec. Spotkałem w życiu tysiące ewangelikalnych, charyzmatycznych i wiele innych rodzajów chrześcijan, którzy byli narodzeni na nowo, znali Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Powierzyli Mu życie, ale nigdy nie dotarli do końca drogi. Nigdy naprawdę nie poznali Bożego Ojcostwa. W 17 rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy znaną arcykapłańską modlitwę Jezusa. Jezus mówi w niej o Ojcostwie Boga jako o najważniejszym objawieniu Ewangelii. Jana 17:1. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Słowo Ojcze pojawia się w tej modlitwie 6 razy. Ojciec jest głównym tematem tej modlitwy. W wersecie 6 Jezus mówi: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Jakie imię Jezus objawił? Nie imię Jehowa. Żydzi znali je już wtedy od XIV wieku. Jakie nowe imię, prawie nieznane w Starym Testamencie, było użyte tam tylko w 3 miejscach? Jakie to imię? Ojciec. Objawiłem Ciebie tym ludziom jako Ojca. Ostatni werset tej cudownej modlitwy brzmi następująco. I objawiłem im imię Twoje i objawię. Objawienie jeszcze nie jest całkowite. Dopiero się zaczęło. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Objawienie Boga jako Ojca sprawi, że ta miłość się spełni i urzeczywistni. Przez wiele lat mojego chrześcijańskiego życia nie zdawałem sobie sprawy z tego celu. Częściowo dlatego, że chociaż miałem dobrego ojca, który troszczył się o mnie i dbał o mnie, to jednak nasze stosunki nie były bliskie. Ojciec był oficerem w brytyjskiej armii i przebywał przez większość mojego dzieciństwa w Indiach, a ja mieszkałem w Anglii. Z tego powodu w pewnym sensie nigdy nie zaznałem intymnych i ciepłych stosunków, jakie chłopiec powinien mieć ze swoim ojcem. W konsekwencji nie zdawałem sobie sprawy z tego, czego mogę oczekiwać od Boga. Byłem zbawiony i służyłem Bogu, ale nie dotarłem do końca drogi. Dlatego, że jej celem nie jest Jezus, lecz Ojciec. Jeśli przypatrzymy się służbie Jezusa, to zobaczymy, że wszystko, co robił, miało na celu skierowanie uwagi na Ojca. Każdy cud, którego dokonał, i każde słowo, którego nauczał, miało na celu Bożą chwałę. Jeśli przejdziemy teraz do ostatniego rozdziału Nowego Testamentu, 22 rozdziału Księgi Objawienia Jana, wersety 3 i 4, to znajdziemy się na końcu podróży. To jest nasz cel. Już nie pozostajemy gdzieś w drodze. Gdzie kończy się Nowy Testament, tam kończy się nasza podróż. W wersecie 3 jest powiedziane: i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Jaka jest ostateczna nagroda za wierną służbę? Stała służba. Nie ma nic złego w służeniu Panu. Słudzy, którzy służą Mu w obecnym życiu, będą Mu służyć na zawsze. Werset 4. I oglądać będą Jego oblicze. Pamiętajcie, że jest to najbardziej niezwykły moment kulminacyjny. Paweł mówił o Ojcu, którego nikt nie widział i nikt nie może widzieć, który mieszka w światłości, gdzie nie ma dostępu. Aby dotrzeć do miejsca, w którym będziemy mogli zobaczyć oblicze Ojca, musimy przejść przez cały proces zbawienia. Dalsza część 4 wersetu mówi, a imię Jego będzie na ich czoła. Jakie imię? Ojciec. Jeśli ktoś ma imię na czole według Biblii, oznacza to, że uchwycił sens prawdy, jaka się w tym imieniu zawiera. W końcu naprawdę zrozumiemy, co to znaczy mieć Boga za Ojca. W 14 rozdziale objawienia znajdujemy interesujący fragment, mówiący o 144 tysiącach, na temat których tak wielu ludzi ma tak wiele różnych teorii. Osobiście wierzę po prostu, że chodzi tu o 12 tysięcy ludzi z każdego spośród 12 plemion. Jak to mawia mój przyjaciel Bob Mumford, nic na to nie poradzę, że mam rację. Przypisując to Bobowi, staram się zrobić na pokornego. No dobrze, idźmy dalej. Objawienie, rozdział 14, werset 1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. Niektóre wersje tego tekstu mówią o imieniu Jego i Jego Ojca. Przeczytajmy ostatni werset tego fragmentu. Objawienie 14:5. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy przed tronem Bożym. To jest cudowna rekomendacja. Co ich wyróżnia? Mają imię Ojca na czole. Oni poznali, co to znaczy mieć Boga za Ojca. Wspaniałym i świętym przywilejem każdego ludzkiego ojca jest reprezentowanie w swojej rodzinie Bożego Ojcostwa, największego objawienia całej Biblii. Bóg nie wypisuje praw tylko na kartkach, ale wkłada prawdę w osobę. Dzięki Bogu za to, że mamy pisane Słowo Boże, ale Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Myślę, że wielu z Was zgodzi się, że prawda abstrakcyjna nie daje satysfakcji. Prawdziwą satysfakcję daje prawda w człowieku. Ja byłem zawodowym filozofem. Miałem do czynienia z wieloma ideami, ekscytującymi teoriami dotyczącymi życia i jego celu, form organizacji państwa. Studiowałem Platona, właściwie było to coś więcej. Poświęciłem się studiowaniu Platona. Przeczytałem w oryginale każde słowo, jakie Platon kiedykolwiek napisał. Ale mój problem polegał na tym, że nie mogłem żyć w tak podniosłej atmosferze cały czas. Przez pół tygodnia poruszałem się wysoko pomiędzy teoriami i ideami, a przez drugą część tygodnia byłem na dole, żyjąc w bardzo cielesny sposób. Nigdy nie odczuwałem satysfakcji, bo abstrakcyjne prawdy jej nie dają. Kiedy poznałem Jezusa, wiedziałem, że spotkałem prawdę w osobie i dało mi to taką satysfakcję, jakiej nie mogła mi dać żadna abstrakcja. W pewnym sensie Bóg powierzył każdemu ojcu odpowiedzialność reprezentowania najważniejszego objawienia Biblii, ojcostwa. Powiedziałbym, że bycie ojcem jest najbardziej boskim stanem, jaki mężczyzna może osiągnąć. Jest w tym podobny do Boga, ponieważ reprezentuje najwyższe objawienie samego Boga. Każdy ojciec reprezentuje Boga w swojej rodzinie. Tu nie ma alternatywy. Pozostaje tylko pytanie, czy robi to dobrze, czy źle. Przypuszczam, że największym przekleństwem naszego wieku jest ojciec, który źle reprezentuje Boga. Przypominam sobie relację człowieka, który świadczył na ulicy młodemu mężczyźnie i kobiecie. Powiedział do tego młodego mężczyzny, Bóg chce być twoim ojcem. Na to młody człowiek odpowiedział, mój ojciec jest człowiekiem, którego najbardziej w życiu nienawidzę. To, co miało być rekomendacją, stało się barierą. Większość socjologów, psychologów i innych ludzi o podobnych profesjach zgodziłoby się, że dziecko kształtuje swoje pierwsze wrażenie i opinie na temat Boga na podstawie Ojca. Czy Ojciec jest kochający, przystępny, współczujący, silny? Dziecko bardzo łatwo wytwarza sobie na tej podstawie obraz Boga, ale jeśli ojciec jest przykry, gniewny, krytyczny lub chociażby tylko zły i nieodpowiedzialny, takie dziecko zaczyna życie z bardzo negatywnym wyobrażeniem Boga. Często przełamanie takiego negatywnego stosunku do Boga wymaga bardzo wielu starań. Zróbmy kolejny krok naprzód w budowaniu obrazu tego, co to znaczy być ojcem. Myślę, że powinienem powiedzieć w tym miejscu, że nie przedstawiam tylko teorii. Mam doświadczenie. Kiedy poślubiłem moją pierwszą żonę, w tym samym dniu odziedziczyłem 8 adoptowanych córek. Wystartowałem z lepszej pozycji niż większość mężczyzn. Wśród nich było 6 Żydówek, jedna palestyńska Arabka, jedna Angielka, a później jeszcze zaadoptowaliśmy czarne dziecko z Afryki. Mieliśmy, jak widać, całkiem niezły przekrój ludzkich ras. Bardzo interesujące jest to, że im bardziej dorastały, tym więcej pojawiało się u nich cech związanych z ich rasą. To bardzo interesujące, ale nie będę się teraz nad tym zatrzymywał. Chcę tylko powiedzieć, że nie głoszę tutaj teorii. Jestem także daleki od tego, żeby stwierdzić, że byłem ojcem zawsze odnoszącym sukcesy. Chciałbym móc tak powiedzieć. Próbowałem się jednak uczyć na swoich błędów, których było dużo. Chciałbym spróbować pomóc niektórym z Was uniknąć błędów, które sam popełniłem. Dlaczego wszyscy mielibyśmy zawsze popełniać te same błędy? Jak już powiedziałem, nie głoszę tutaj teorii. Otwórzmy teraz pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, werset 3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Gdybyśmy to ułożyli w odwrotnej kolejności, otrzymalibyśmy wstępujący łańcuch władzy. Zaczyna się od Boga Ojca, a kończy na domu. Nie wolno nam się bawić z biblijnym nauczaniem na temat życia rodzinnego, ponieważ jest ono oparte na wiecznej naturze samego Boga. Bóg jest Ojcem, jest głową Chrystusa. Chrystus jest głową męża, a mąż jest głową żony. W tym łańcuchu są dwie osoby, które mają kogoś zarówno nad sobą, jak i pod sobą. Chrystus ma nad sobą Ojca i pod sobą męża. Mężczyzna ma nad sobą Chrystusa, a pod sobą żonę i rodzinę. W taki sam sposób, jak Chrystus reprezentuje Boga przed mężczyzną, mężczyzna odpowiada za reprezentowanie Chrystusa przed rodziną. Jeśli chcielibyście usłyszeć definicję odpowiedzialności chrześcijańskiego męża i ojca, to brzmi ona następująco. Reprezentowanie Chrystusa przed swoją rodziną. Jeśli poszukujesz opisu zakresu swoich obowiązków, właśnie go otrzymałeś. Według mojego zrozumienia są trzy główne służby sprawowane przez Chrystusa, których Ojciec powinien reprezentować Go przed rodziną. Chrystus jest kapłanem, prorokiem i królem. Mąż odpowiada za wszystkie trzy dziedziny. Jest odpowiedzialny za to, aby być kapłanem, prorokiem i królem dla swojej rodziny. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Najpierw ojcu jako kapłanowi. Jakie wyjątkowe słowo kojarzymy z kapłanem? Ofiarę. Ojciec jest zobligowany do składania ofiar w imieniu swojej rodziny. W Nowym Testamencie najważniejszą ofiarą jest wstawiennictwo, co, jak już słyszeliśmy, oznacza chwałę i dziękczynienie. Możemy ogromnie wspomóc ludzi duchowo, kiedy chwalimy za nich Boga. Nie planowałem o tym mówić, ale znam historię o człowieku, który się nazywał Praying Hyde, modlący się Hyde. Czy ktoś z Was o nim słyszał? On był wspaniałym misjonarzem w Indiach, w Pendżabie, kiedy Indie były jeszcze pod panowaniem brytyjskim. Jego służba naprawdę polegała na modlitwie. Wszystko inne było na drugim planie. Bóg nauczył go niezwykłej rzeczy o modlitwie. Na początku swojej służby zetknął się z indyjskim ewangelistą, którego uważał za nieefektywnego i zimnego. Postanowił się za niego modlić i zaczął tak. Panie, Ty wiesz, jak ten brat jest. Ale zanim powiedział zimny, Duch Święty mu przerwał, mówiąc, nie oskarżaj przed Bogiem jego sługi. Słuchajcie, jak moglibyśmy oskarżać tych, których Bóg usprawiedliwił? Dlatego zmienił swoje nastawienie i zaczął myśleć o tym wszystkim, co było dobre w życiu tego człowieka i dziękował Bogu za to. W ciągu kilku miesięcy ewangelista zaczął odnosić sukcesy. Co go zmieniło? Nie to, że był oskarżany, ale to, że stał się obiektem dziękczynienia. Chciałbym powiedzieć mężom i ojcom, poświęcajcie dużo czasu, dużo więcej czasu na dziękowanie Bogu za wasze rodziny, dlatego że to wytwarza wokół nich atmosferę, która ułatwia im osiąganie powodzenia. Bóg nauczył mnie, że jeśli nie dziękuję Bogu za kogoś, to nie mam prawa modlić się za niego. Lepiej, żebym w ogóle się nie modlił, bo moja modlitwa zrobi więcej złego niż dobrego. To tak przy okazji, jak czasem mówię, bez dodatkowej opłaty. Przyjrzyjmy się teraz Jobowi, człowiekowi ze Starego Testamentu, który jest modelowym przykładem kapłana swojej rodziny. Job, rozdział 1, wersety od 1 do 5. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służb. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. Rozumiem to tak, że raz w tygodniu wszystkie dzieci Joba, 7 synów i 3 córki, spotykały się na ucztę. Job o tym wiedział. Oto co robi. Czytajmy werset 5. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. To jest starotestamentowy wzór wstawiennictwa. Składanie ofiary za każdego członka rodziny, za każde dziecko. Kiedy Job składał te ofiary za dzieci, to w ich imieniu rościł sobie prawo do korzyści płynących z tych ofiar. Jest powiedziane, że Job ich poświęcał. Tak naprawdę nie wiem, co to znaczy, ale myślę, że w jakiś sposób Job uświadamiał im, że starał się w ich imieniu o korzyści płynące z ofiar. Staranie się o korzyści płynące z ofiary w imieniu tego, o kogo się modlimy, oto obraz stawiennictwa. Ofiara Jezusa jest ofiarą złożoną za nas. Stawiennictwo za naszymi dziećmi jest faktycznie staraniem się w imieniu naszych dzieci o korzyści płynące ze śmierci Jezusa na krzyżu. Gdybyście chcieli być cyniczni, to moglibyście powiedzieć, że w przypadku Joba na niewiele się to zdało, bo wystarczyło jedno nieszczęście i Job stracił wszystkie dzieci. Ale to jest jeden z tych przypadków, kiedy należy czytać Biblię wyjątkowo starannie. Chcę, żebyście otworzyli razem ze mną ostatni rozdział Księgi Joba. Jakub mówi, słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Innymi słowy, nie wyciągajcie pochopnie wniosków, zanim nie poznajcie całej historii. Pamiętajcie, że po ciężkiej lekcji, jaką przeszedł Job, w pełni wszystko odzyskał. Nawiasem mówiąc, odzyskał wszystko po tym, jak modlił się za tych, którzy go krytykowali. Dlatego nie pozwólcie zepnąć się w dół tym, którzy was krytykują, a raczej modląc się za nich. Użyjcie ich jako drabiny do wspinania się w górę. Bóg okaże wam łaskę. Job, rozdział 42, werset 12. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej, aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14000 owiec, 6000 wielbłądów, 1000 par wołów, 1000 oślic. Jego stan posiadania dokładnie się podwoił. A następny werset mówi, że miał także 7 synów i 3 córki, a więc taką samą ilość jak na początku. Dlaczego Bóg nie podwoił również liczby dzieci? Według mnie, dlatego że modlitwa Joba została wysłuchana. Te dzieci, które zostały przeniesione z czasu do wieczności, były już pod Bożą opieką w miejscu dla sprawiedliwych umarłych, czekając na odkupienie, które przyszło przez Jezusa. Rozumiecie? Modlitwy Joba się opłaciły. To pokazuje nam, jak ważna jest modlitwa o naszą rodzinę. Job nie miał pojęcia o tym, że nadchodzi nieszczęście, które w jednej chwili zabierze całą jego rodzinę. Ale jego modlitwy zwyciężyły. Nie patrzmy nigdy na rezultaty w wymiarze czasu. To jest wielki błąd współczesnych chrześcijan. Ostateczne rezultaty są w wieczności. Rozpatrzmy teraz Paschę, która jest znakomitym przykładem służby Ojca jako kapłana. Jest ona opisana w 12 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Pamiętacie, że dzięki ofierze baranka paschalnego Izrael mógł zostać wyprowadzony z niewoli egipskiej i stać się nowym narodem, podczas gdy Egipcjanie, którzy nie składali tej ofiary, cierpieli sąd zesłany na nich przez Boga, stracili pierworodnych. Obrzęd Paschy zależał od Ojca. Nikt inny nie mógł zastąpić Ojca w tym, co miał do zrobienia. Mojżesz powiedział, 2 Mojżeszowa 12:3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy, mężczyzna, kimś z werszem, baranka dla rodziny, baranka dla domu. Każdy ojciec był odpowiedzialny za zapewnienie ofiary swojemu domowi. Aby ta ofiara zadziałała, należało pokropić krwią baranka zewnętrzną stronę drzwi, nadproże i oba odrzwia. Jest o tym mowa w 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 12, wersetach 22 i 23. Weźcie, to znaczy ojcowie, też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie i pomaszcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Jedynym zabezpieczeniem w Egipcie była krew baranka paschalnego, pokropiona w widocznym miejscu, na zewnętrznej stronie drzwi domu. Jedyną osobą, która mogła dokonać pokropienia, był ojciec. Widzimy, że bezpieczne zachowanie całego domu zależało od wierności ojca jako kapłana. Czy sądzicie, że ta zasada uległa zmianie? Myślę, że dzisiaj jest nadal aktualna. Weźmy teraz przykład z Nowego Testamentu. W 9 rozdziale Ewangelii Marka mamy opowiedziane zdumiewające wydarzenie o chłopcu epileptyku, którego uczniowie nie potrafili uzdrowić. Kiedy Jezus szedł z góry po przemienieniu, ojciec przyprowadził chłopca do Jezusa. Mamy tutaj krótką rozmowę. Ojciec opisał cierpienia syna, po czym Jezus powiedział do ojca. Czytajmy Ewangelię Marka, rozdział 9, wersety 23 i 24. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Największe wrażenie w tej historii robi na mnie fakt, że chłopiec nie mógł wierzyć sam. Ale Pan uznał ojca odpowiedzialnym za to, aby uwierzył za syna. Wierzę, że taka jest zasada. Wierzę, że Bóg uważa ojca za tego, który ma obowiązek wierzyć w imieniu swoich dzieci. Ten chłopiec był bezradny. Nic nie mógł dla siebie zrobić. Był epileptykiem. Jezus powiedział do ojca, jeśli ty uwierzysz, to się stanie. Zastanawiam się, ilu z nas, ojców, uznaje swoją odpowiedzialność za wiarę dla rodziny. Zauważyłem jedną rzecz w służbie Jezusa, która stała się dla mnie bardzo realna, kiedy Bóg przeznaczył mnie do służby uwalniania. Na nabożeństwach, w których usługiwałem, często przychodzili ludzie z dziećmi, prosząc, abym się za nie modlił. Nauczyłem się ich pytać, czy są rodzicami dziecka. Często spotykałem się z odpowiedzią, nie, nie jesteśmy rodzicami. Rodzice dziecka są niewierzący, ale my chcieliśmy je przeprowadzić. Sprawdźcie to sami. Jezus w czasie swojej służby nigdy nie modlił się za dziecko inaczej, jak tylko w oparciu o wiarę jednego lub obojga rodziców. W Piśmie Świętym nie ma takiego precedensu. Jezus nigdy nie działał wbrew Bożemu porządkowi. Na rodzicach ciąży o wiele większa odpowiedzialność, niż większość z nas chciałaby to uznać. W Niemczech mówią, że zostać ojcem jest bardzo łatwo, ale trudno jest nim być. Zgadzacie się z tym? Przejdźmy teraz do służby Pawła i znanych wydarzeń w Filipii, gdzie powstało wielkie trzęsienie ziemi, które zachwiało więzieniem tak, że wszyscy więźniowie mogli wyjść. Stróż więzienny był bliski popełnienia samobójstwa, ponieważ odpowiadał życiem, gdyby więźniowie uciekli. Pamiętacie, że Paweł powiedział, nie rób sobie nic złego, wszyscy tu jesteśmy. Wtedy stróż zadał odwieczne pytanie. Co mam zrobić, aby być zbawiony? W Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, 31 wersecie, mamy nowotestamentową odpowiedź na to pytanie. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bardzo wielu ewangelikalnych chrześcijan zatrzymuje się w tym miejscu, ale to nie jest koniec wersetu. Będziesz zbawiony ty i twój dom. Twoja rodzina. Jaka szkoda, że pomija się tych kilka ostatnich słów. Ojciec ma bowiem przywilej, aby wierzyć ku zbawieniu swojej rodziny. Ponieważ Bóg nakłada na ojca odpowiedzialność, daje mu także władzę. Bóg nigdy nie nakłada odpowiedzialności, nie dając władzy. I na odwrót, nigdy nie daje władzy bez odpowiedzialności. Ze względu na ogromną odpowiedzialność, jaką Bóg nałożył na ojca, daje mu także autorytet wierzenia za swoją rodzinę. Jozue powiedział, ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Skąd wiedział, że rodzina będzie służyć Bogu? Ponieważ miał władzę, aby w to wierzyć. Doradzałem kiedyś pewnej drogiej kobiecie, bardzo martwiącej się o niezbawioną rodzinę. Powiedziałem jej w bardzo kompetentny sposób, że w Dziejach Apostolskich 16:31 jest napisane. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Kiedy wyszła, Duch Święty w bardzo delikatny sposób udzielił mi nagany, powiedział. Źle stosujesz ten fragment. Te słowa nie zostały powiedziane do kobiety, ale do mężczyzny, który był głową domu. On miał prawo wierzyć za swój dom. Może panie macie ochotę podnieść teraz rękę i zapytać, a co z nami? Nie odnoście tego, o czym mówiliśmy do siebie, bo opiera się to na innych zasadach. Ale dla was dobrym wzorem do naśladowania, jeśli będziecie pokorne, jest nierządnica Rahab. Och, jakie to wspaniałe. Jej wiara uratowała całą rodzinę. Ale to nie stało się na podstawie jej pozycji w rodzinie, lecz na podstawie udzielonej jej przez Boga wiary. Dotychczas mówiliśmy o kapłańskiej odpowiedzialności ojca. Teraz omówimy odpowiedzialność ojca jako proroka. Możemy ująć to następująco. Jako kapłan, ojciec reprezentuje rodzinę przed Bogiem, a jako prorok reprezentuje Boga przed rodziną. Ta rola jest również specjalnym i unikalnym przywilejem każdego ojca. Przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 6, werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Kto jest odpowiedzialny za nauczanie dzieci praw i Bożego Słowa? Nie słyszę. Ojciec, tak. A kto zwykle to robi? Matka. Czy taki jest Boży porządek? Nie. Czy wiecie, co się dzieje, kiedy sprawy tak wyglądają? Mały Jaś rośnie i kiedy ma około 12 lat, mówi, że chce być takim człowiekiem jak tata. On nie chodzi do kościoła, nie czyta Biblii, to ja też nie muszę. Rozumiecie? Chwała Bogu, że kobiety to robią, ale problem polega na tym, że taki chłopiec odnosi wrażenie, iż chrześcijaństwo jest czymś dla kobiet. Skoro chce być prawdziwym mężczyzną, to musi kierować się innymi zasadami. W liście do Kolosan, 3 rozdziale, wersecie 21, Paweł wypowiada podobne ostrzeżenie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Istnieje linia pośrodku. Z jednej strony jest wychowywanie w karności i dyscyplinie. Napominajcie i wychowujcie je w karności. Przez kilka lat byłem dyrektorem szkoły dla nauczycieli we wschodniej Afryce. Rzeczą, którą bardzo wyraźnie tam zrozumiałem, było to, że jeśli nie jesteśmy w stanie zdyscyplinować uczniów, to nie potrafimy ich nauczać. Brak dyscypliny powoduje, że we współczesnej kulturze jest tak wiele niedouczonych dzieci. Bez dyscypliny niemożliwe jest nauczenie. Powiem wam, że nawet za $1 000 000 rocznie nie chciałbym być w dzisiejszych czasach nauczycielem. To jest zadanie niemożliwe do wykonania. Jeśli masz zamiar nauczać, musisz utrzymywać dyscyplinę. Ale jednocześnie Paweł mówi, żeby nie pobudzać dzieci do gniewu, nie być krytykanckim, nie być szorstkim, nie powodować u nich rozgoryczenia i rezygnacji. Jeśli bez przerwy mówimy dziecku, że jest złe, to w końcu dojdzie do wniosku, że nie warto próbować, że i tak nic dobrego nie potrafi zrobić. Należy więc pamiętać o równowadze i za to ojciec jest odpowiedzialny. W 11 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej Mojżesz daje niezwykle mądrą radę, w jaki sposób ojciec może wypełnić swoją odpowiedzialność duchowego nauczyciela rodziny. Istotą tej odpowiedzialności jest przyniesienie Bożego Słowa swojej rodzinie. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 11, werset 18.
And the essence of the responsibility is to bring God's word to your family.
Przyjmijcie, to jest skierowane do ojców. Zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Spróbujmy ująć problem w postaci pytania. Co ma się wyróżniać i rzucać w oczy w waszym życiu? Słowo Boże. Werset 19. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze. I gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. To znaczy, że każda sytuacja w rodzinnym życiu jest okazją do nauczania prawd Pisma Świętego. Nie ograniczajcie się pod tym względem tylko do miejsc związanych z życiem religijnym raz w tygodniu. Przez wiele lat swojej służby usługiwałem wielu dzieciom paznodziejów. Niektóre z nich były najgorszymi buntownikami. Przekonałem się, że większość z nich w religii widziała szczególny strój, który zakłada się, kiedy w niedzielę trzeba iść do kościoła. Chodzi się w nim w kościele. Potem się wraca, zdejmuje go i odkłada na bok do następnej niedzieli. Częściowo była to wina ich rodziców, ponieważ jeśli religia ma być cokolwiek warta, musi być częścią codziennego życia w domu. Moja pierwsza żona, zanim się z nią ożeniłem, była matką samotnie wychowującą wspomniane dziewczynki przez blisko 18 lat. Brakowało im pieniędzy. Często nie wiedziała, czy następnego dnia będą miały co jeść. Ale jedną rzecz zawsze robiła. Razem z nimi modliła się. Mówiła, dzieci, nie mamy nic do jedzenia na śniadanie. Lepiej pomódlmy się. Modliły się, znajdowało się jedzenie i to mówiło dzieciom więcej o Bogu niż wiele lekcji w szkółce niedzielnej. One widziały, jak Bóg odpowiada na ich modlitwy. Nigdy nie trzymajcie dzieci z dala od swojego duchowego życia. Prowadźcie je w nie. Kiedy jedziecie na wakacje, módlcie się razem o te wakacje. Gdzie pojedziecie? Co będziecie robić? Jeśli jedno z dzieci ma problemy w szkole, to nie tylko pouczajcie je, ale módlcie się z nim o ten problem. Bo jeśli dzieci dorastają z modlitwą, to wyrastają na wierzących. Mogę powiedzieć, że mam doświadczenie. Wierzcie mi, że każda z naszych dziewczynek przechodziła przez pokuszenie. Wszystkie przechodziły przez problemy i pułapki, ale jeśli byście porozmawiali z nimi, to każda pamięta jakieś wydarzenie w swoim życiu, kiedy Bóg interweniował w sposób dramatyczny. Pamiętam, jak jedna z naszych dziewczynek, która już teraz nie jest z nami, przytrzasnęła sobie palec u nogi wielkimi żelaznymi drzwiami, prawie go odcinając. Lidia modliła się za nią i palec został uzdrowiony. Nie można powiedzieć o tej dziewczynie, żeby była przykładną chrześcijanką, ale nigdy nie ucieknie przed faktem, że ma palec tylko dzięki modlitwie matki. Moja najmłodsza córka, Elizabeth, która jest Angielką, była z nami w Kenii, kiedy tam służyliśmy. Miała wtedy 18 lat. Pojechaliśmy na konferencję do Mombasy, gdzie spotkaliśmy się z naszym drogim bratem, który jest już u Pana. Elizabeth miała poważną wadę wzroku. Była krótkowidzem i jej wzrok bardzo szybko się pogarszał. Każdego roku musiała mieć nowe, grubsze szkła. Poprosiliśmy brata Matsona, żeby pomodlił się o jej oczy. Pomodlił się, a ona, mimo że jej nie kazaliśmy, zdjęła okulary. Kilka dni później zapytaliśmy ją, co z oczami, a ona odpowiedziała, przecież się modli, prawda? Potem została pielęgniarką i nigdy już nie musiała zakładać okularów. Ona też przechodziła przez swoje próby, ale wiedziała jedno, że Bóg jest rzeczywisty i odpowiada na modlitwy. To stanowi rodzaj kotwicy dla ludzi porywanych przez fale tego świata. Sprawcie, aby mogły pamiętać o czymś, co wydarzało się w domu, kiedy Bóg odpowiedział na waszą wspólną modlitwę. Nie odsuwajcie dzieci od swojego duchowego życia, ale wprowadźcie je w nie. Mam bardzo bliskiego przyjaciela, który również usługuje Słowem Bożym. Ma 4 córki. Były jak córki Filipa. Były dziewicami i wszystkie prorokowały. Jedna z nich wyszła już za mąż, ale wszystkie prorokowały. Każda z nich miała konkretną służbę modlitewną. Jedna modliła się o finanse, druga o uzdrowienie, a pozostały jeszcze o inne sprawy. Ponieważ brały udział w duchowym życiu w domu, rodzina mogła pomóc im rozpocząć ugruntowanie swojego życia w Chrystusie. Nie błogosławimy dzieci, pozbawiając je wszelkiej odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, im więcej im powierzamy, tym stają się silniejsze. Oczywiście należy to robić z mądrością. Na koniec jeszcze jeden obraz ojca jako proroka. Tego, który reprezentuje Boga w swojej rodzinie. Wielokrotnie nauczałem na temat fragmentu mówiącego o tym, że jak było za dni Noego, tak będzie w dniach przyjścia Syna Człowieczego. Wskazywałem na wszystko to straszne zło, jakie miało miejsce w czasach Noego, a które możemy także dzisiaj oglądać na własne oczy. To wszystko jest prawda, ale kiedyś odkryłem także pozytywną stronę tej historii. Czytajmy list do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 7. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. To jest inny aspekt czasów Noego. Noe, jako człowiek sprawiedliwy, dowiedział się od Boga o nadchodzącym nieszczęściu. Przygotował się do niego i uratował swoją rodzinę. Naprawdę wierzę, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, że powinniśmy być jak Noe. Coraz więcej niespodziewanych nieszczęść będzie uderzało ziemię. Dzisiaj już nie wystarcza arka, żeby być bezpiecznym. Podróż samolotem też nie jest bezpieczna. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie bomba w samolocie, ale jeśli masz duchowy wgląd, tak jak miał Noe, to będziesz wiedział, jak ochronić i uratować rodzinę. Opowiem wam przy okazji coś dla odprężenia. Słyszałem o człowieku, który bardzo bał się podróżować samolotem, ponieważ obawiał się, że do samolotu może wejść ktoś z bombą. Dowiedział się, że statystycznie może się znaleźć na pokładzie jeden człowiek z bombą na 450 tysięcy pasażerów. Ale szansa, że w jednym samolocie znajdzie się dwóch ludzi z bombami, jest jak 1 do 5 milionów. Od tego czasu zawsze zabierał ze sobą bombę. To oczywiście nie jest nauka wypływająca z historii Noego. Rozpatrzymy teraz odpowiedzialność ojca jako króla lub osoby rządzącej. W pierwszym liście do Tymoteusza, rozdziale 3, wersetach 4 i 5. Mówiąc o starszych, Paweł pisze, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Słowem kluczowym w tym fragmencie jest zarządzać lub panować. To jest trzeci aspekt służby męża. Reprezentuje Chrystusa jako kapłan, prorok i król. Na czym polega praca króla? Na rządzeniu. To oczywiście jest dalekie od współczesnego sposobu myślenia. Wytworzona jest taka atmosfera, że słowo władza jest uważane prawie za nieprzyzwoite. Ale fakty są takie, że bez władzy pozostaje tylko anarchia. Dlatego potrzebujemy władzy, a nade wszystko potrzebujemy władzy Ojca w domu. Zawsze porusza mnie to, co Bóg powiedział na temat powodów, dla których wybrał Abrahama. Przeczytajmy o tym z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 18, wersety od 17 do 19. Pozwólcie, że najpierw powiem jeszcze coś na temat imienia Abraham. Jego pierwotne imię brzmiało Abram, w hebrajskim Abram, co znaczy wywyższony ojciec. Kiedy Bóg zawarł z nim drugie i wieczne przymierze, zamienił je na Abraham, co znaczy ojciec wielu. W każdym razie istotną cechą Abrahama było to, że był ojcem. Bóg wybrał go jako ojca, ponieważ chciał od niego wywieść nowy naród. W 18 rozdziale Bóg objawia nam, dlaczego wybrał Abrahama. Na ziemi były wtedy setki tysięcy ojców, a jednak spośród nich wszystkich Bóg wybrał tego jednego i dał mu przywilej bycia głową nowego narodu. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 18, wersety od 17 do 19. A Pan mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki, potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Dlaczego Bóg go wybrał? Co w nim widział takiego, że się nadawał? Są możliwe dwa sposoby przetłumaczenia tego fragmentu. Ja wolę stary przekład, w którym jest powiedziane. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi swoje. Biblia Gdańska. Druga możliwość przetłumaczenia tego fragmentu jest taka. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu. Biblia Warszawska. Któregokolwiek przekładu byśmy nie wybrali, pozostaje fakt, że cechą charakteru Abrahama, która spowodowała, że mógł go wybrać na jedną z najbardziej uprzywilejowanych pozycji w historii, było to, że pewne rzeczy nakaże swoim dzieciom i domowi. Bóg mógł w tej sprawie na nim polegać. Jest czas, kiedy ojciec powinien nakazywać. Są sytuacje, kiedy należy wydawać rozkazy, a prawa muszą być przyjmowane. Powiem wam jedno. Jeśli chcecie mieć nieszczęśliwe dziecko, to pozbawcie je dyscypliny. Dzieci, które nie mają w życiu dyscypliny, są najbardziej nieszczęśliwe. One nie mają poczucia bezpieczeństwa. Dzieci chcą mieć wyznaczone granice, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. Pamiętam, jak moja córka, ta, która pochodziła z Afryki, w wieku około 16 lat przechodziła przez niektóre problemy, jakie mają nastolatki, chociaż była bardzo kochanym chrześcijańskim dzieckiem. Chciała zrobić coś, co było złe lub niemądre. Popatrzyła na mnie i zapytała, mogę to zrobić? Pozwolisz mi? Odpowiedziałem, nie, nie pozwolę, bo to będzie dla ciebie niedobre. Pomyślicie, że wytrąciło ją to z równowagi, ale ja widziałem, jaką odczuła ulgę, że wyznaczyłem granicę. Ona nie miała dość siły, żeby sama sobie wyznaczyć te granice, ale była mi wdzięczna, że ja to zrobiłem. To nie jest w porządku, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dawać dzieciom nieograniczoną swobodę i nie nakładać na nich żadnych ograniczeń. Wyznaczone granice powinny być proste, praktyczne i powinniśmy być w stanie wytłumaczyć je dzieciom. Na przykład, nie chcę, żebyś oglądał ten program w telewizji, ponieważ podkopuje on twoje duchowe i moralne życie. To jest jeden z największych problemów, jakie dzisiaj mamy. Uważam, że w większości domów dzisiaj Największą odpowiedzialnością ojców jest kontrolowanie tego, co dzieci oglądają w telewizji. Dla mnie to jest proste. Nigdy go nie włączam. Ale to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Nie zalecam tego rozwiązania, ani nie twierdzę, że dzięki temu jestem bardziej uduchowiony niż inni. Ja po prostu nie lubię telewizji. Dla mnie jest to przerywanie rzeczy naprawdę ważne. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co dzieje się na świecie, to kupuję tygodnik. Dzięki temu nie tracę czasu na słuchanie reklam i całej masy informacji, które następnego dnia zupełnie już nie mają znaczenia. Wiem, że jestem wyjątkiem i nie martwię się tym. Wy też się tym nie przejmujcie. Zwróćcie uwagę na inną rzecz, którą Bóg powiedział o Abrahamie. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. Chcę wam powiedzieć, że na pewno naród nie jest większy od jego ojców. Jeśli ojcowie zawodzą, to naród na pewno upadnie. Siła każdego narodu leży w charakterze, prawości i sile jego ojców. W liście do Rzymian, 4 rozdziale, w wersetach 11 i 12, nie musimy tego otwierać, jest powiedziane, że Abraham jest ojcem tych wszystkich, którzy idą w jego ślady. Mówiąc inaczej, aby mógł powiedzieć, że Abraham jest moim ojcem, nie wystarczy, że narodziłem się na nowo. Trzeba jeszcze chodzić jego drogami, a przede wszystkim robić to w rodzinie. Zatrzymajmy się na chwilę nad innym człowiekiem, który był bardzo blisko z Abrahamem. Nazywał się Lot. Jeśli przestudujemy dzieje tych dwóch ludzi, to zobaczymy, że wspólnie przeszli długą drogę. Każde objawienie, jakie miał Abraham. Czy ktoś coś powiedział? Dziękuję. Sporo ze mną przeszli. Zgadzam się, że trzeba to było lepiej powiedzieć. W końcu doszli do miejsca, w którym się rozdzielili. Abraham był prawdziwym dżentelmenem. Nie powiedział, co chce wziąć, ale mimo, że był starszy, powiedział do Lota, ty wybieraj, a to, co pozostawisz, ja wezmę. On miał prawdziwą mądrość Bożą. Niczego nie chciał dla siebie zagrabić. Ktoś powiedział, że Bóg daje to, co najlepsze tym, którzy wybór pozostawiają Jemu. Czy chcecie tak postępować? Abraham powiedział, Boże, Ty wiesz, jakie to ma być miejsce. Dokąd udał się Lot? Do Sodomy. Co go tam ciągnęło? Przede wszystkim pieniądze. Powodzenie. Lot kochał świat i rzeczy tego świata. Pod koniec tego rozdziału czytamy, że udał się w kierunku Sodomy. Następnym razem, kiedy o nim czytamy, jest już w Sodomie. Jest szanowanym obywatelem. Potem nadszedł czas Bożego sądu nad Sodomą i Gomorą. Dzięki wstawiennictwu Abrahama, Bóg wysłał dwóch aniołów, aby wyprowadzili Lota z Sodomy. Powiedzieli do Lota, jeśli masz tu kogoś, synów, córki czy zięciu, to ostrzeż ich, Bóg zniszczy to miasto. Kiedy Lot powiedział o tym swoim zięciom, wyśmiali go, nie potraktowali go poważnie. W końcu Lot uciekł z żoną i dwoma córkami, ale żonie się nie udało, zamieniła się w słup soli. Reszta rodziny została w Sodomie. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Lot wprowadził rodzinę do Sodomy, ale nie był w stanie jej stamtąd wyprowadzić. Cóż za odpowiedzialność. Ojcowie, dokąd prowadzicie swoje rodziny? Co wami kieruje? Czy kochacie świat i rzeczy tego świata? Jeśli idziecie drogą Lota, to jesteście w niebezpieczeństwie. Jeszcze jedna sprawa na zakończenie. W jaki sposób możemy wypełnić naszą odpowiedzialność jako ojcowie? Bardzo wiele na ten temat myślałem. Odpowiedź, jaką chcę wam zaoferować, nie jest teorią. Chcę, żebyście zapamiętali 5 rzeczy na ten temat. Po pierwsze, uznaj swoją odpowiedzialność. Zajmij swoje miejsce. Powiedz: Boże, jestem ojcem. Rozumiem, przynajmniej w pewnym stopniu, czego od ojca oczekujesz, i przyjmuję swoją odpowiedzialność przed Tobą. Jak już mówiliśmy, według Biblii odpowiedzialność i władza chodzą razem. Bóg daje władzę tym, którzy przyjmują odpowiedzialność. Jeśli nie przyjmiesz odpowiedzialności, to nie będziesz miał władzy, która jest sprawiedliwością i mądrością Bożą. Żeby przyjąć na siebie odpowiedzialność bycia ojcem, nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ani mieć szczególnych sukcesów, ale musisz powiedzieć Bogu, że przyjmujesz tę odpowiedzialność. Wtedy Bóg da ci władzę, jakiej potrzebujesz. Władza może pochodzić tylko od Boga. On jest jedynym źródłem władzy. Po drugie, ukłóż się przed Bogiem. Przyznaj, że ten obowiązek jest dla ciebie zbyt ciężki, że naprawdę nie możesz mu podołać. Piotr powiedział, abyśmy się ukorzyli pod mocną ręką Bożą. Bóg sprzeciwia się dumnym, a pokornym łaskę daje. Jeśli chcesz Jego łaski, to się ukłóż. To nie jest trudne w porównaniu z tym, jak trudna jest rola Ojca, której nikt z nas nie jest w stanie wypełnić w oparciu o własne siły. Po trzecie, ufaj, że Bóg da ci łaskę. Oczekuj na to, że ci ją da. Ćwicz swoją wiarę. Powiedzmy, że zostałeś powołany do pełnienia służby ewangelisty. Ufasz wtedy Bogu, że da ci łaskę bycia ewangelistą. Dlaczego nie miałbyś ufać, że Bóg da ci łaskę bycia ojcem, co jest znacznie trudniejszą służbą? Według mnie dwoma najtrudniejszymi zajęciami na świecie jest bycie pastorem i bycie ojcem. Boże, zmiłuj się nad tymi, którzy jednocześnie są pastorami i ojcami. Ja ich szanuję. Po czwarte, bądź pilny i pracowity. Daj z siebie wszystko. Bycie ojcem nie jest zajęciem na pół etatu. Tego nie da się robić lewą ręką. Aby to robić dobrze, trzeba oddać temu wszystko, co się ma. I po piąte, poświęć temu jak najwięcej swojego czasu. Ilość czasu poświęcanego danej sprawie pokazuje, jaką wagę do niej przywiązujemy. Większość dzieci, które dokonały jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, a które trafiają do doradców lub ludzi zajmujących się młodzieżą, zgodnie skarży się, że rodzice nigdy ich nie słuchają. Pouczają nas, mówią, co mamy robić, ale nigdy nie dają nam okazji mówić do siebie. Kiedy Mojżesz mówił na temat ojcostwa, to powiedział, żebyśmy nauczali swoje dzieci, kiedy jesteśmy w drodze, kiedy siedzimy w domu, kiedy się kładzimy i kiedy wstajemy. Według Mojżesza jest to praca w pełnym wymiarze godzin. To wymaga wszystkiego, co masz. To nie znaczy, że mamy porzucić pracę zawodową, ale oznacza to, że być ojcem to nasze najważniejsze zadanie. Musimy dać temu pierwsze miejsce w życiu. Pozwólcie, że jeszcze raz, w skrócie, powtórzę moje zalecenia. Muszę szczerze powiedzieć, że w wielu tych sprawach miałem niepowodzenie. Ale gdybym cofnął się w czasie i jeszcze raz mógł być ojcem, to zrobiłbym jedną rzecz. Spędziłbym więcej czasu z dziećmi. Tak jak wielu kaznodziejów, miałem osobiste ambicje. Chciałem mieć bardzo dobry kościół. Wielokrotnie poświęcałem rodzinę dla kościoła. Nie zrobiłbym tego po raz drugi. Jest mi przykro z tego powodu. Pozwólcie, że zanim zakończymy, powtórzę wam tych pięć zaleceń. Po pierwsze, uznaj swoją odpowiedzialność. Za odpowiedzialnością idzie władza. Po drugie, ukłóż się przed Bogiem. Po trzecie, ufaj, że Bóg da ci łaskę. Po czwarte, bądź pilny. To jest praca pełnoetatowa. Po piąte, poświęć ojcostwu najwięcej swojego czasu. Chciałbym teraz pomodlić się za tych z was, którzy są mężami i ojcami. Proszę, wstańcie. Żony, przyłączcie się do modlitwy za swoich mężów i ojców waszych rodzin. Ojcze, dziękuję ci bardzo za to, że jesteś ojcem, że jesteś naszym ojcem i że rzeczywiście troszczysz się o rodziny, że rodzina jest sposobem, w jaki chcesz dać się poznać na ziemi. Dziękuję ci za każdego drogiego brata w Chrystusie, który stoi teraz przed Tobą, włącznie ze mną. Panie, modlę się o to, abyś od dzisiejszego wieczoru dał nową miarę łaski tym mężom i ich rodzinom. Panie, wierzę, że mam ku temu wiarę właśnie w tej chwili, w imieniu Jezusa, aby uwolnić dla nich łaskę, której będą potrzebować, ku Twojej chwale, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.